Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Barbara Marcinów, Ruch Miejski Obywatele Zielonej Góry, jest naszym gościem. Dzień dobry, o konsultacjach sobie porozmawiamy. Jak zwykle, kiedy pani Barbara jest, to mamy tematy konsultacyjne.
Temat konsultacji.
Pewnie nie było notabene, więc tym bardziej miło, ale trochę mnie pani sama natchnęła, żeby porozmawiać z panią, zatelefonować, spróbować umówić się na rozmowę poprzez media społecznościowe i takie sobie zdjęcie, które pokazało mi pewną publikację dotyczącą stricte tematów konsultacyjnych. No, która pewnie jest pomocna. Kopalnia wiedzy, taka spisana od A do Z na temat
tak,
konsultacji?
Tak, ta publikacja dokładnie się nazywała Rewitalizacja w partycypacji. Tak, to jest taka dosyć młoda publikacja z 2017 roku i ona zbiera takie studium przypadków z tych rzeczy, które powiedzmy w niedalekiej przeszłości się działy, czyli te wszystkie warsztaty bottom-up, to co się działo na ulicy Chmielnej, na wzgórzu Braniborskim wokół wieży i na Łące Jędrzychowskiej, więc to jest właśnie takie studium przypadków. Oprócz tego też są poruszane problemy budżetu partycypacyjnego, więc jak najbardziej polecam. Jest to wydawnictwo naszego tutaj Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Socjologii. Bardzo ciekawa lektura.
No i jeśli ktoś będzie miał ochotę, to wystarczy pewnie wybrać się do biblioteki uniwersyteckiej czy księgarni i sobie kupić. A w tym temacie, który my poruszamy, czyli temacie konsultacji, partycypacji społecznej, no dużo wydarzyło się w ubiegłym roku. Te trzy spotkania z mieszkańcami, o których pani wspomniała, to można byłoby powiedzieć, był trochę poligon doświadczalny dla wielu osób. Ja miałem takie wrażenie, że ze spotkania na spotkanie bywało coraz lepiej. No taką, powiedziałbym, wzorowo przeprowadzoną akcją, mimo że pogoda była niesprzyjająca, były te warsztaty, które odbyły się na Chmielnej. Ja myślę, że organizatorzy nauczeni trochę doświadczeniem poprzednich warsztatów wyciągali wnioski. Poza tym mieszkańcy też robią swoje, jeśli chodzi o tego rodzaju spotkania na Chmielnej. No nie da się ukryć, że właściwie wszyscy byli żywo zainteresowani. Nawet nie tylko ci, co na Chmielnej mieszkają, ale też tuż obok, żeby tam się coś wydarzyło.
To prawda. Te trzy spotkania, można powiedzieć, warsztaty, pikniki konsultacyjne, one przetarły szlaki i też widać, że miasto i gdzieś tam urzędnicy podchwycili trochę ten pomysł i już widzą, że należy robić bardziej w tą stronę, żeby angażować mieszkańców, żeby dawać im możliwość nawet takiego wspólnego spotkania się i podyskutowania. Jest to dużo lepsza forma niż tradycyjne wypełnianie wniosków, ankiet czy
i spotkanie gdzieś w jakiejś sali świetlicy, gdzie ktoś usiądzie.
Zielone obrusy i jest jakby ten taki bardzo oficjalny wydźwięk tego wszystkiego. W zeszłym roku też bardzo dużo się działo, ponieważ był opracowywany gminny program rewitalizacji, czyli ten GPR nasz, i wokół tego też było dosyć sporo takich spotkań, konsultacji. No jest to taki dokument, który kompleksowo określa to, co się będzie działo właśnie w ramach tej szeroko rozumianej rewitalizacji. I też jakby w nadchodzącym czasie znów widzimy, że stąd też moje gdzieś tam sięgnięcie po tą lekturę, ponieważ w najbliższym czasie znów dużo się zadzieje wokół tematu rewitalizacji, ona znowu wraca.
No 1 kwietnia będzie taką kolejną datą, myślę, że bardzo istotną.
Chyba 2 to będzie kwietnia.
Drugi?
Ja już sobie w kalendarzu zaznaczyłam. Piknik na wzgórzach piastowskich, tak?
Wydaje mi się, że wczoraj spotkałem się z informacją, że i to nie była informacja prima aprilisowa, że 1 nie ma to znaczenia. Za kilka dni się odbędzie, pewnie uściślimy dokładnie, w którym to będzie dniu, zwłaszcza kiedy będziemy o tym informować, tak żeby ktoś nie przespał albo nie przyszedł za wcześnie.
Albo
to
nie ma kompletnie, nabrał.
To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że myślę, że te konsultacje będą zrobione z jeszcze większym rozmachem, biorąc pod uwagę chociażby fakt tego, że w tej chwili uczniowie i specjaliści w budowlance przygotowują wielkie makiety wzgórz piastowskich, także nawet jeśli ktoś nie ma wyobraźni przestrzennej, to będzie mógł sobie zwizualizować to, jak wyglądają teraz wzgórza, jak mogą wyglądać za jakiś czas. Chyba łatwiej będzie mieszkańcom rozmawiać na temat tego, co chcieliby i gdzie chcieli, kiedy mają taką, może nie interaktywną, ale jednak mapę do dyspozycji podczas konsultacji. To tylko jeden z elementów oczywiście.
To na pewno. Podobna sytuacja była też podczas tego pikniku w Dolinie Gęśnika, gdzie
tylko,
rzeczywiście...
Tylko, że tam się przyklejało takie kropeczki.
Tak, tam się właśnie te kropeczki przyklejało, ale takie zwizualizowanie tego terenu, pokazanie całego potencjału na pewno dużo bardziej działa na wyobraźnię niż rozmawianie o jakichś po prostu abstrakcyjnych pomysłach, powiedzmy w zaciszu Urzędu Miasta. Więc na pewno tutaj duże nadzieje są związane z tym piknikiem. Miejmy nadzieję, że też pogoda dopisze, ale jak najbardziej, jak najwięcej takich pomysłów, takich właśnie integracyjnych pomysłów, żeby po prostu też integrować ludzi wokół tej całej rewitalizacji.
No która... Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co działo się, kiedy nasypało nam śniegu tej zimy na Górce Tatrzańskiej, te tłumy ludzi, którzy spragnieni byli chyba jakiejkolwiek rekreacji, typowo zimowej, tak, sanki, czy jakiekolwiek inne rzeczy do zjeżdżania, to pokazało, że rzeczywiście Górka Tatrzańska ma ten potencjał i ludzie czują potrzebę, żeby to miejsce odżyło i żeby mogło służyć tak jak, nie wiem, 15, 20 czy 30 lat temu. Wtedy to oczywiście nie był żaden szał, ale no, był wyciąg chociażby, tak, i był tor saneczkowy i to już dawało dzieciakom czy młodym ludziom możliwości jakieś. A teraz, jeśli się mówi o tym, że to ma być tylko jeden z elementów, do którego ma zostać dołożonych wiele innych rzeczy, o których będą też decydowali mieszkańcy. To rzeczywiście pokazuje, że to miejsce może się zmienić diametralnie in plus, wydaje mi się.
Tak, i najważniejsze jest to ta właśnie obserwacja, bo jeżeli nic tam nie ma i ludzie sami przychodzą i ja też widziałam zdjęcia z tej Górki Tatrzańskiej, że tam po prostu rzeczy, na których ludzie zjeżdżali, to było wszystko, tak? I to jest właśnie fajne i tym torem należy iść.
No rozeznać... Jeśli się zmieni górka, przepraszam, że wejdę w słowo, to już pewnie tak nie
to
będzie.
Tak nie będzie, ale no mówię, ludzie sobie radzą na chwilę obecną tak jak mogą, ale to właśnie jest też taki sygnał, że to jest to miejsce, bo ludzie wiedzą, że tam mogą przyjść, a jeśli coś powstanie i to będzie dla nich funkcjonalne, no to tym bardziej na pewno będzie to miejsce, gdzie po prostu ludzie
wyobrażę
będą się
sobie
gromadzić.
Pani, że można się będzie wybrać na Wzgórze Piastowskie do lasu i pójść sobie na kawę do jakiejś kawiarenki, bo też mówi się o tym, że być może przydałoby się, jeśli to ma być miejsce mocno rekreacyjne, jakiś punkt z jakąś małą gastronomią, czyli idziemy na spacer do parku, niekoniecznie będziemy biegać, jeździć na rowerze, skakać, grać w siatkówkę, ale po spacerze czy w czasie spaceru siadamy sobie przy jakimś stoliczku w całkiem sympatycznym miejscu i możemy się podelektować na przykład napojami.
Pewnie jeżeli miejsce będzie miało taki potencjał, to znajdzie się ktoś, kto wykorzysta ten
pomysł. To jest podstawowa
pomysł,
kwestia.
Tak. A być może to zrobi gdzieś tam miasto, a być może ktoś będzie pobudzony gospodarczo, tak, i po prostu wyczuje jakiś potencjał dla swojego małego biznesu.
Czy pamięta pani pewnie, co mówili ludzie a propos zagospodarowania polany tej za amfiteatrem, przed amfiteatrem, zależy jak na to spojrzeć. Mówili o tym, no, w kwestii dyskusji, czy tam lodowisko, czy nie lodowisko, już tam zostawmy to lodowisko, że budka z lodami na przykład powinna tam być, tak? No taka niby zwyczajna kompletnie rzecz, ale może rzeczywiście.
No pokazuje przykład również chociażby wieży Braniborskiej, gdzie tam też odbył się ten piknik konsultacyjny pod gwiazdami. I tam też mieszkańcy wskazywali, zresztą tam kiedyś była restauracja i też
pięknym
wskazywali,
pięknym,
tak, i wskazywali, że byłoby to super miejsce na jakiś właśnie taki mały punkt gastronomiczny, czy to właśnie punkt z lodami, czy jakaś kawiarnia, czy herbaciarnia, więc myślę, że to jest taki naturalna konsekwencja, jeżeli ludzie się gdzieś gromadzą, a przychodzą z różnych przyczyn, tak, przychodzą starsi, młodsi, rodzice, więc dla każdego coś miłego, tak, żeby...
No ale tak musimy pamiętać, że zawsze musi się znaleźć przedsiębiorca, który będzie chciał zainwestować, bo jak wiadomo, miasto nie otworzy sobie restauracji, kafeterii czy czegoś innego, a tak jak mówiliśmy wcześniej, no ktoś liczy bilans zysków, bo o stratach raczej się nie myśli, otwierając interes, więc to jest jakby
podstawowe. Jeśli stworzy się takie miejsce, wydaje mi się, że rzeczywiście rzeczywiście ludzie będą tam przychodzić, no to tam, gdzie ludzie, tam można powiedzieć pieniądze, tak? I zawsze jakiś tam interes można zrobić, więc jeżeli będzie dobrze jakby koncepcja opracowana tego miejsca i będzie ono przyciągało tłumy, to myślę, że to się po prostu naturalnie potoczy i ktoś po prostu zainwestuje.
A pani zgadza się z taką kwestią, że parking to jest rzecz nieodzowna przy tego rodzaju inwestycjach? Że musi być parking, bo skoro będziemy mieli jakieś tam atrakcje, na które ludzie będą przyjeżdżać z odległej części miasta, to muszą mieć gdzie zaparkować, bo są tacy, którzy podnoszą właśnie ten temat. Mówią, dobrze, rewitalizacja rewitalizacją, ale parking, bo parking musi być, bo co z samochodami? Ja mam mieszane uczucia co do tego. Jak kiedyś słyszałem, że w Parku Tysiąclecia komuś zależało na tym, żeby zrobić tam parking dodatkowy przy okazji rewitalizacji, to trochę mi się śmiać chciało, tak? Że ktoś przyjeżdża do parku samochodem. Jeszcze do takiego małego parku jak Park Tysiąclecia.
Dokładnie tak jest. Ja też sobie myślę tak, ponieważ gdzieś tam bardzo mocno się wczytywałam w te wszystkie właśnie dokumenty i w ogóle w ustawę o rewitalizacji. I może warto powiedzieć, żeby to wybrzmiało, czym tak naprawdę jest rewitalizacja, żeby nie pojmować jej jako takich twardych inwestycji do końca, chociaż no to się nieodzownie wiąże z tym, że jakąś infrastrukturę trzeba stworzyć, żeby później tych ludzi integrować wokół tego miejsca, ale ja również jakby jestem sceptyczna co do tego, że każde takie miejsce rewitalizowane trzeba zaraz obwarować właśnie parkingami
dokładnie,
jakimiś monitoringami, czy jakimś murem, tak, betonowym, bo to nie temu do końca służy. A przede wszystkim jakby nawet wyznaczanie tych obszarów czy podobszarów rewitalizacji służyło zdiagnozowaniu pewnych problemów, które na tym, powiedzmy, obszarze występują. I takie właśnie pobudzanie, ożywianie, wyciąganie z kryzysu tych miejsc, czy tworzenie jakichś nowych obiektów w danych lokalizacjach ma służyć też przede wszystkim jakby pobudzeniu i animowaniu lokalnej społeczności. Więc w domyśle oczywiście wszyscy mogą z tych miejsc korzystać i to nie jest powiedziane, że to tylko dla, powiedzmy, mieszkańców Wzgórz Piastowskich powstaje, ale tak naprawdę ta cała inwestycja i ten koncept powinien się skupiać na tym, żeby właśnie tych lokalnych ludzi wyciągać z tych blokowisk, z tych domów, tworzyć dla nich przestrzenie wspólne, otwarte i zamknięte, żeby oni mogli tam po prostu się integrować i po prostu to społeczeństwo obywatelskie tam właśnie się animowało i pobudzało. Dlatego myślę, że aż tak bardzo stawianie nacisku na budowanie wokół tego infrastruktury i całego, że tak powiem, obejścia, to nie jest do końca ta droga, że nie koncentrujmy się na budowaniu dekoracji, a okaże się, że tam nie ma aktorów, tak, że to jest po prostu niefunkcjonalne miejsce, bo większość tego terenu zajęły parkingi, tak, a nie ma innych rzeczy, które, powiedzmy, gdzieś tam wskazywane były, że one są potrzebne.
Mieszkańcy tamtego osiedla byliby zadowoleni, jakby powstał tam parking, bo wiadomo, że na wzgórze nikt nie przyjeżdżałby późnym wieczorem czy w nocy, bo to się mija z celem, a mieszkańcy jak najbardziej mogliby korzystać i podejrzewam, że wszyscy byliby za tym, którzy są zmotoryzowani, żeby taki parking powstał. Zresztą słychać to przy okazji różnych parkingów w mieście, które są na przykład przy marketach i nagle market wprowadza sobie obostrzenie, nie będziecie państwo tutaj stali całymi dniami i nocami, tylko jest szlaban, tak, chcecie stać, płacicie, bo parking jest dla klientów. No ma to też swoje jakieś
racjonalne uzasadnienie. Dokładnie, takie miejsce, to ma miejsce chociażby w tym osiedlu. Tak, też przy właśnie tym osiedlu po byłym hotelu Polan. Niestety jest tak, że tam praktycznie osoby, które chcą zrobić zakupy w markecie, nie miały szansy po prostu nawet zaparkować, ponieważ te nowo powstałe osiedla i blokowiska ci mieszkańcy sobie po prostu wykorzystywali jako swój własny parking. To jest taka bolączka.
Świetna sprawa, monitorowany, oświetlony, tak?
Super, miejsce, tak, dokładnie. Wydawało. Widać wręcz ze swojego okna, ale właściwie no to też jest taki niepokojący sygnał tego, jak ta nasza zabudowa w mieście się zagęszcza niepokojąco, że po prostu spiętrza się tą deweloperkę, a później jest problem i po prostu gdzieś tam taka bangladeszyzacja w naszym mieście ma miejsce. Ale to już jest jakby inny...
Zupełnie inna kwestia.
Inna kwestia.
Tak. Dobrze, a pozostawmy już ten temat, bo rozmawiajmy trochę o budżecie obywatelskim. jak zwał, tak zwał. Zwłaszcza, że między innymi pani była jedną z autorek, współautorek projektu, który zyskał akceptację.
Dwóch
nawet. Mhm. Ale to zaczniemy od tego, który ma nam trochę tchnąć życia, barw, kolorów. W Zielonej Górze, Dubaj w Zielonej Górze. Nazwa świetna była, myślę, że chwytliwa. Bardzo dobry pomysł, gratulacje. Natomiast pytanie teraz o realizację. Co się będzie z tym działo? Wiemy już mniej więcej?
Tak. W tej edycji Urząd Miasta wyznaczył taką dedykowaną osobę do tego, żeby po ogłoszeniu wyników zebrała jakby taki wywiad, miała stały kontakt z tymi autorami tych projektów. I ja właśnie jestem po takim spotkaniu, gdzie omówiliśmy możliwości, realne szanse na stworzenie tych właśnie realizacji. I możemy już, w sumie mogę już powiedzieć, że na pewno będzie to taka realizacja, ona będzie też wzorowana na tej realizacji rzeszowskiej, ponieważ gdzieś tam nasz Urząd Miasta ma bardzo dobre stosunki partnerskie z miastem Rzeszów, więc my nie będziemy tutaj za bardzo jakichś nowatorskich pomysłów.
Trochę skopiujemy,
tak? Tak. Oni mają opatentowane, jak mają powiedzmy te nasady na te kosze kamienne wyglądać. My nie będziemy tego testować, oni mają to sprawdzone, więc te obrędowanie będzie właśnie na koszach kamiennych.
A ustaliliście, co ma być na nich? Bo mówiło się o różnych rzeczach, że być może jakieś elementy związane z winoroślami, czy coś, co
na
ma się kojarzyć
będą,
z Zieloną
tak,
Górą.
Tak, w tym właśnie naszym tutaj Dubaju wskazywanym jako przykład były to motywy kwietne. W Rzeszowie również są to motywy kwietne. U nas jest ta różnica, że zadecydowaliśmy, że będą to motywy winiarskie. Aczkolwiek no nie będą one takie oczywiste. Jeszcze co do jakby projektu, co dokładnie będzie, nie jest to ustalone, ale ustaliliśmy wspólnie z urzędnikami miejskimi, że ogłosimy konkurs. Będzie to konkurs dla mieszkańców, dla powiedzmy, nie wiem, lokalnych plastyków, dla szkół, żeby stworzyć taką jakby serię, powiedzmy, 5 wzorów, które będą właśnie w obrębie miasta, żeby też uniknąć jakby takiego zgrzytu stylistycznego, że, bo też jeden motyw, no to nudno, tak? Tych koszy trochę jest, więc...
Pewnie nie każdy wszędzie by pasował też, tak?
Zgadza się, więc tutaj jakby idziemy w pewną konsekwencję, ale też w różnorodność i to jest też takie fajne, dlatego że ten jakby projekt się nie kończy. Powstał jakiś pomysł na bazie budżetu obywatelskiego i my dalej wciągamy tych mieszkańców w to, no to teraz pokażcie nam, jak to ma wyglądać. I właśnie między innymi ten konkurs ma służyć temu, żeby jeszcze raz wciągnąć tych mieszkańców w ten pomysł. Może ktoś ma jakąś ciekawą koncepcję, stworzenie właśnie serii, czy to będą jakieś, nie wiem, pnącza, winorośla, czy winogrona, dokładnie.
Ale, temat wino, tak?
Dokładnie, ale będzie to jeden mianownik, że musi to być pewna konsekwencja, będzie różnorodność. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie tylko kosze te kamienne, czyli te takie najbardziej smutne, szare. Jeśli pomysł wypali, spodoba się Zielonogórzanom, być może w drugiej edycji, w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego obejmiemy jakieś inne, powiedzmy, te mniejsze konstrukcje.
A sama ta konstrukcja tego elementu nakładanego, powiedzmy, czy montowanego na tych koszach, to rzecz taka technicznie wandalo, idiotoodporna? Czy...
Dość mocno idiotoodporna. Trzeba mieć, chyba by było dużo siły, żeby w ogóle...
I dużo samozaparcia. Tak?
Dokładnie, no żeby... No, ktoś musi chcieć po prostu ten kosz z ziemi podnieść, tak? Żeby chcieć to po prostu usunąć. Tak samo jakby nie będzie to miało wpływu na wypróżnianie przez służby porządkowe tych koszy, więc jest to na takiej zasadzie takiej jakby obręczy z metalowymi spoiwami. Cały ten print, cały nadruk będzie odporny na działania atmosferyczne, czyli wszelkiego rodzaju mrozy,
słońce,
czy wyblaknięcie,
deszcz,
czy właśnie jakiś deszcz. Więc jakby tutaj ściągamy, nie wstydzimy się tego, te patenty dosłownie z Rzeszowa. Poprosimy ich, żeby przysłali nam kurierem dosłownie tą obręcz i odwzorujemy, bo tutaj uważam, że jeżeli coś jest i funkcjonuje, to nie ma sensu tutaj jakiś poligonu doświadczalnego robić.
No,
My pobawimy się tylko po prostu samą typografią i formą. Zobaczymy, jak zielonogórzanie na to zareagują. Ja bardzo bym chciała, żeby te motywy pojawiły się przed winobraniem, żeby to był też taki element właśnie już, o którym się mówi, że mamy rzeczywiście, ktoś przyjedzie do Zielonej Góry, wychodzi poza to ścisłe centrum, gdzie mamy Bachusa, mamy trochę tych tutaj motywów w Śródmieściu, jednak też no, nie ukrywajmy, jak przyjeżdżają turyści, oni się poruszają po całym mieście tutaj w obrębie, więc niech zobaczą, tak, że też mamy jakieś tam elementy. Prawdopodobnie w mieście Rzeszów odnotowano takie zjawisko, że ludzie zaczęli bardziej dbać o jakby porządek, dokładnie.
Chętniej wrzuca się śmieci do takiego śmietnika.
Tak, kosze były też bardziej zauważalne i gdzieś tam, mówię, po to jest też ten konkurs, żeby ludzi zainteresować i stworzyć pewną taką wspólnotę wokół tego, że ktoś powie, że no, ja zaprojektowałem te motywy albo brałem udział w konkursie. No
tak. Zielona Góra to małe, duże miasto, wszyscy wszystkich znają, to pewnie szybko by się rozeszło, że to projektant jest człowiekiem.
Zgadza się. Ale mówię, no to jest chyba całe clue tego budżetu obywatelskiego, żeby te projekty nie kończyły się tylko, że ktoś miał wizję i ktoś później sobie zgodnie z tą swoją wizją realizuje i tak dalej, tylko niech ten pomysł żyje. Podobna sytuacja ma miejsce właśnie z tym napisem, który...
Właśnie no, o ten napis chciałem zapytać. Wiadomo już, gdzie on będzie? Bo
nie wiadomo. Ja nie jestem, że tak powiem, opiekunem tego zadania, aczkolwiek gdzieś tam spod naszych skrzydeł to zadanie wyrosło. Są dwa pomysły na lokalizację. Jest to właśnie rejon Fontan przy bohaterów Westerplatte, a druga lokalizacja jest to Park Winny właśnie przy Palmiarni.
Który zresztą będzie zrewitalizowany.
Będzie rewitalizowany i tutaj właśnie jest ciekawa koncepcja, że można by to, bo można te pomysły łączyć jak najbardziej. Ja osobiście bym się tutaj skłaniała ku właśnie lokalizacji, chociaż wiem, że autor bardziej by widział przy fontannach ten napis, ale tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ my wiemy, że ten plac jest takim miejscem obchodów różnych właśnie historycznych, patriotycznych i tak dalej, więc trzeba by się było zastanowić, jak ten napis ma funkcjonować. Tutaj pojawiają się bardzo różne też jakby takie techniczne problemy, ponieważ założyliśmy, że napis będzie miał, powiedzmy, litera Z będzie miała 3 metry. Czy to ma być, czy mają to być litery metalowe, czy mają być podświetlane? Pytanie, jak wysoce, daleko ma być to idiotoodporne, nie? Ktoś, nie wiem, teraz abstrahuje, powiesi się tak na literze Z albo wskoczy na tą literę i sobie coś zrobi. Czy jeżeli przy tak dużych literach no, trzeba też odpowiednio zabezpieczyć, żeby gdzieś tam się kogoś nie upadły, tak? No, jest wiele problemów. Sama kwestia podświetlenia.
Niby wydawałoby się banalna sprawa, postawimy napis.
Wcale taka tak. Nie jest banalna, ale tak jak ja powiedziałam, ja osobiście widzę to właśnie Wzgórzu Winnym, gdzie wiemy, że to natężenie w ogóle i ruchu kołowego i jakby samej lokalizacji palmiarni jest tak duże, że...
Zatem pięknie wzgórza wyglądają od dołu do Fokusa, przyjeżdża tyle osób,
zgadza się.
I 5 milionów ponad, jeśli się nie mylę, w ostatnim
więc
roku.
Ja właśnie patrzę pod tym kątem, że jeśli ten napis byłby fajnie usytuowany, dobrze podświetlony, to ewentualnie nawet z poziomu Focus Parku będzie można sobie zrobić to przysłowiowe takie selfie, tak? Stanąć
napisem.
I jest ten
jak
napis...
Jak w Hollywood.
Dokładnie. Jest dobrze wyeksponowany napis. Nie będzie takiej możliwości niestety w Śródmieściu. Tutaj też pewnie wejdą w jakieś aspekty konserwatorskie, więc myślę, że łatwiej by było właśnie w tym rzutem rewitalizacji też zrealizować i zrobić naprawdę super takie miejsce wizytówkę, tym bardziej, że palmiarnia...
Biedny chłopiec z konikiem sobie pomyślałem, do którego ludzie lgną za każdym razem. Jeśli pojawi się taki napis, to będzie musiał się podzielić.
Tym bardziej, że w ramach rewitalizacji właśnie Park Winny ma być w ogóle super zrewitalizowany. Tam mają być ścieżki edukacyjne, ma być labirynt z winorośli, co mnie bardzo ciekawi, co to takiego. Więc ja myślę, że ten pomysł świetnie by się tutaj gdzieś tam wkomponował. Ale mówię, no jeszcze taka lokalizacja stricte nie jest wybrana. Ja osobiście skłaniam się przy tutaj pomyśle na ten Park Winny.
I ja też, gdybym miał na to wpływ, powiedziałbym, że Park Winny, ale ja...
Zobaczymy, jak ostatecznie autor się ustosunkuje i też trzeba pewne, jakby później na etapie realizacji przychodzi ten też etap takiej racjonalizacji, tak, że wizja może być piękna, ale później co do wykonania to różne problemy się pojawiają, więc myślę, że gdzieś tam w połowie drogi i możliwości miasta i wizja pomysłodawcy się spotka i będziemy mieli ciekawą atrakcję turystyczną w mieście.
Barbara Marcinów, Ruch Miejski Obywatela Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Serdecznie za rozmowę.